Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Wielka wyprawa, Trójmorze. Polityka.
You're former deputy chief negotiator of Lithuania. Jest pan byłym zastępcą głównego negocjatora Litwy w procesie przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Czy UE, do której Litwa wraz z Polską i innymi państwami Europy Środkowej przystąpiła w 2004 roku, to ta sama Unia, którą mamy dzisiaj?
Well, I would say maybe even much better, much stronger. Of course, we are.
Cóż, powiedziałbym, że może nawet dużo lepsza, dużo silniejsza. Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni, że nasi bracia z Wielkiej Brytanii nas zostawili. Ale szczerze mówiąc, jestem jednym z inicjatorów platformy parlamentarnej Zjednoczeni dla Ukrainy wraz z wieloma polskimi posłami i senatorami. I lobbowaliśmy mocno za statusem kandydata dla Ukrainy. Myślę, że przynajmniej taki jest plan na Litwie, żeby nie tylko zacząć w przyszłym roku rozmowy akcesyjne z Ukrainą, ale żeby skończyć je podczas litewskiej prezydencji w 2027 i żeby zrealizować to marzenie o ukraińskim członkostwie w Unii Europejskiej w 2029, kiedy odbędą się wybory nowego Parlamentu Europejskiego i powołanie nowej Komisji Europejskiej. Więc jeśli zrobimy to razem z Polakami i innymi braćmi, cóż, to jest marzenie, które mieliśmy kiedyś w naszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy mieliśmy tę Unię Europejską średniowiecza, jak mawiał Jan Paweł II.
You said, six years.
Powiedział pan o 6 czy 7 latach od dzisiaj. To trochę inne od tego, co mówił francuski minister do spraw europejskich. Mówił o 10, może 20 latach potrzebnych Ukrainie na wstąpienie do UE.
Cóż, znamy Ukrainę tak samo dobrze jak wy. W przypadku Polski zajęło to 4 lata, w przypadku Litwy 3 lata negocjacji. Rozpatrujemy Ukrainę jak Polskę, więc jeśli żadne sztuczne przeszkody nie zostaną stworzone, Ukraina będzie w pełni gotowa do przystąpienia.
And you think that Germany,
a myśli pan, że Niemcy czy Francja nie stworzą takich sztucznych przeszkód? Czy są mentalnie gotowi zaakceptować Ukrainę w Unii Europejskiej?
Byłem dyplomatą przez 23 lata i wiem, że zamiast zadawać te retoryczne pytania, trzeba ciężko pracować. W najbliższy poniedziałek jadę do Kijowa uczcić święto narodowe z 30 członkami parlamentów 15 państw, w tym Niemiec, Francji, Polski, z zielonymi, z czerwonymi, chrześcijańskimi demokratami i liberałami. Po prostu trzeba z nimi pracować. Trzeba im pokazać okrucieństwa Rosjan na zajętych przez nich terenach. Trzeba zapytać, czy to ludzkie. A wtedy, kiedy zwykle wracają pociągiem na terytorium Polski, wyznają, że mylili się przez 2 dekady, a Litwini i Polacy mieli zawsze rację. Więc wymaga to po prostu wysiłku, żeby lobbować na poziomie parlamentarnym, rządowym, poziomie think tanków, na poziomie mediów. To dokładnie to, co robiliśmy razem z Polakami, żeby dostać się do klubu 20 lat temu. Znamy tę drogę, wiemy, jak naprawić tę głupią sowiecką maszynę i jak zatrzymać barbarzyńców, więc zróbmy to razem.
Litwa miała starcie z Komisją Europejską w temacie tranzytu przez Litwę do Kaliningradu i ostatecznie Litwa zdjęła zakaz na transport rosyjskich dóbr. Co pan o tym sądzi?
Czasami Litwa jest nazywana Wyspą Wolności. Jesteśmy pierwsi w wielu innych kwestiach wolnościowych. Byliśmy pierwsi, żeby zniszczyć Związek Sowiecki, dokonać rewolucji, zainspirowani przez polską Solidarność. Byliśmy pierwsi, by podnieść temat białoruskiej wolności w Unii Europejskiej, gdy tylko do niej wstąpiliśmy. Wilno jest centrum rosyjskich dysydentów. Cały zespół Nawalnego, Kasparow i wszyscy inni walczący o wolność. W przyszłym tygodniu Kasparow organizuje kongres wolnej Rosji. W zeszłym tygodniu Swietłana Cichanowska miała swój kongres w Wilnie. Więc tak, naciskamy komisję do granic w walce o wolność, ale czasem przegrywamy. Na przykład teraz mamy debatę o zakazie wydawania wiz turystycznych Rosjanom i zrobiliśmy to już w państwach bałtyckich. Idziemy nawet dalej. Byłoby dobrze, gdyby nie tylko Bałtowie, Finowie, a dzisiaj słyszałem o Duńczykach, ale cała Europa Środkowa i inne państwa podążyły za naszym przykładem. Bo dlaczego mamy wpuszczać Rosjan, którzy nie mówią nic przeciwko Putinowi, którzy dzielą moralną odpowiedzialność za wojnę w Ukrainie? Dlaczego mamy im pozwalać robić zakupy w naszych centrach handlowych? To trochę głupie.
Germany. Cóż, Niemcy z radością pozwoliliby im robić zakupy.
Niedawno był u nas lider niemieckich demokratów Merz, który spotkał się z moim premierem. Jesteśmy z tej samej rodziny politycznej. I powiedział to samo, co wszyscy liderzy z różnych partii mówią przez cały rok. Litwini, mieliście rację. Zacznijmy od szczytu NATO w Bukareszcie, razem ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Byłem wtedy wiceministrem spraw zagranicznych. Lobbowaliśmy za planem działania na rzecz członkostwa dla Ukrainy i Gruzji. Jeśli tamci liderzy posłuchaliby nas wtedy, było tam 7 prezydentów, nawet prezydent Bush był z nami. Nic z tego koszmaru nie miałoby miejsca. Nadszedł czas, żeby odrobić lekcje z historii.
Wspomniał pan o Kasparowie, o rosyjskiej opozycji. Co powinno się stać wewnętrznie w Rosji po wojnie, żeby nie stanowiła już zagrożenia dla Europy?
Odpowiem w trochę cyniczny sposób. Najlepszym lekarstwem w tym przypadku jest broń dla Ukrainy. Broń, broń i jeszcze raz broń. Im więcej, tym lepiej. Już dzisiaj liczba Rosjan zabitych na ukraińskiej ziemi w ciągu 2, 3 czy 4 miesięcy jest większa niż przez 10 lat ich wojny w Afganistanie. Pamiętam, że miałem 20 lat, gdy upadł Związek Sowiecki. I pamiętam masowy ruch matek żołnierzy poległych w Afganistanie. Ich ruch był elementem tego, co zniszczyło Związek Sowiecki, więc jeszcze raz broń, broń i broń. Musimy zadać głupim rosyjskim żołnierzom, którzy próbują zabić naszych braci i siostry, takie straty, żeby wszystkie rodziny w Rosji się obudziły. Może wtedy zrozumieją, co za przywódcę mają. They will understand what kind of leader they have.
I Rosja upadnie.
Myślę, że tak. I stanie się to prędzej niż później. Pamiętam, gdy upadł Związek Sowiecki, żaden z zachodnich ekspertów tego nie przewidział. Ani najlepsi sowietolodzy z Uniwersytetu Columbia, ani z Londynu. Nikt nie przewidział tego, co działo się na naszych oczach. Stałem przed wieżą telewizyjną. Widziałem w 1991 roku moich przyjaciół z mojej własnej szkoły zabitych na moich oczach. Moja szkoła była najbliżej wieży telewizyjnej. Stałem przed parlamentem. Pamiętam moment, kiedy rosyjscy żołnierze się zatrzymali, po prostu zatrzymali naprzeciwko nas, bo bali się zabić więcej osób, niż już zabili przy wieży telewizyjnej. Więc wiemy, że ci giganci są bardzo słabi, jeśli się nie boimy, jeśli walczymy do końca. I dokładnie to robimy dzisiaj.
Litwa nie graniczy z Rosją, ale graniczy z Białorusią. Co powinno wydarzyć się w kwestii Białorusi?
Graniczymy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Cóż, zawsze byliśmy hubem białoruskiej wolności. Przyjmujemy tutaj Swietłanę i jej zespół. Przyjęliśmy po rewolucji ponad 35 tysięcy Białorusinów. Dla małego kraju to pokaźna liczba. Ale rozumiemy, że Łukaszenka tak bardzo zaprzedał swoją duszę i kraj Rosjanom, żeby tylko zachować swój tron, że zostanie usunięty dopiero, gdy zostanie usunięty Putin. Dlatego cieszymy się bardzo z tych Białorusinów, którzy wstępują do batalionu kalinowskiego, który musi walczyć z Putinem w Ukrainie. Muszą powstrzymać ten w rzeczywistości okupacyjny reżim na Białorusi i mamy nadzieję, że kiedy Putin upadnie, 10 milionów Europejczyków po prostu podąży naszą ścieżką.
10 millions of Europeans, they will simply go our way. And together with Anna Fotyga,
razem z Anną Fotygą podczas ostatniej, czwartej konferencji Kalinowskiego w Brukseli pracowaliśmy ciężko, żeby przekonać cały Parlament Europejski do wydania deklaracji, w której uznajemy europejskie powołanie narodu białoruskiego. Nie rządu, oczywiście. Uważam, że powinniśmy walczyć o białoruskie członkostwo w Unii Europejskiej. Nawet jeśli brzmi to dzisiaj idealistycznie, ale wiele rzeczy brzmiało idealistycznie w porównaniu z tym, co już udało się osiągnąć.
Of course, I meant mainland Russia, not Kaliningrad.
Oczywiście miałem na myśli główną część Rosji, nie Kaliningrad. Kaliningrad to osobna kwestia, tak zwany przesmyk suwalski. Jak jest postrzegany z litewskiego punktu widzenia? Czy uważa pan, że przesmyk suwalski jest teraz najbardziej wrażliwą częścią naszego terytorium, naszego europejskiego terytorium?
It is until we have different level of.
Tak jest, dopóki mamy na Litwie inny poziom obecności wojskowej niż w Polsce. Polska będzie cieszyć się niedługo zaangażowaniem amerykańskich wojsk. Ich obecność w Polsce będzie naprawdę wysoka.
They have presence in Poland in quite a high numbers, and only now in Madrid.
Niedawno podczas szczytu NATO w Madrycie ustaliliśmy z naszym liderem obecności NATO, Niemcami, zwiększenie ich obecności z batalionu do brygady, a jednocześnie cały czas pracujemy z Amerykanami, żeby mieć stałą obecność Amerykanów na Litwie. Ale szczerze mówiąc, to cała pomoc naszych przyjaciół wewnątrz NATO.
In Lithuania, but honestly. With all that help of our friends of NATO, internally we concluded.
Doszliśmy do wniosku, że jedyną opcją, żeby przetrwać w tych warunkach, jest po prostu stanie się, tak jak ludzie nazywają Litwę, Izraelem Północy, Jerozolimą Północy, uzbroić się tak, jak to robi Izrael.
Northern Jerusalem is just to arm ourselves like Israel does. Now we have already 2.5%.
Już teraz wydajemy 2,5% PKB na obronę. Wewnętrznie rozważamy zwiększenie tego nawet do 5%. Potrzebujemy obrony powietrznej. Widzimy, co Rosjanie robią z rakietami, bo nie są w stanie toczyć normalnej wojny, a my nie mamy obrony powietrznej.
We don't have those air defenses. We have to work.
Musimy pracować razem z Polakami i innymi, ale w tym przypadku musimy wydawać w Litwie dużo więcej pieniędzy, dwa razy tyle, ile dzisiaj wydajemy na obronę. Chcemy przetrwać w przyszłości i spróbujemy to zrobić.
China is getting closer with Russia. They have joint maneuvers.
Chiny zbliżyły się z Rosją. Będą mieć wspólne manewry także z innymi państwami Azji Centralnej, takim jak Mongolia. Litwa, a także teraz Łotwa i Estonia oddalają się od Chin, opuszczając format 17+1 współpracy z Chinami.
As you've left this 17+1 format of cooperation with China.
Yes, and this is a little point of our heated discussion.
Tak, jest to punktem gorącej dyskusji z naszymi polskimi przyjaciółmi. Dziś pogratulowałem przewodniczącemu Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandrowi Mereszce, który utworzył pierwszy zespół do spraw Tajwanu w ukraińskim parlamencie. Pierwszy w historii. Będziemy razem podróżować na Tajwan. A dlaczego? Bo szczerze mówiąc, Tajwan wprowadził na naszą prośbę jedne z największych sankcji przeciwko Rosji. Chodzi o chipy. W Rosji nie ma półprzewodników. To jest coś wielkiego. To jak sankcje przeciwko bankowi centralnemu zamrażające jego konta. Tajwańczycy są z nami i dlatego podczas mojej ostatniej wizyty w Warszawie na konferencji poświęconej dziedzictwu Jana Pawła II napisałem na ten temat pracę doktorską. Powiedziałem coś może zbyt prowokacyjnego w polskim kontekście. Powiedziałem, wiecie co? Przeczytałem wszystkie książki Jana Pawła II i mówię wam, że myślę, że przewraca się on w grobie, widząc dzisiejszą Polskę grającą z komunistycznym Beijingiem w grę. Podczas gdy komunistyczny Beijing nakłada na Litwę wszystkie możliwe sankcje gospodarcze. I szczerze mówiąc, nie obchodzi nas to, bo nasza ekonomia stała się bardzo mocna. W zeszłym roku była najmocniejsza. silniejsza. I dzięki pomocy Amerykanów rozszerzamy wszystkie możliwe relacje gospodarcze z demokratycznymi krajami indopacyficznymi. Nasza wymiana handlowa z Singapurem wzrosła o 200%, z Koreą Południową o 90%. Przyjmujemy pierwsze inwestycje z Tajwanu i mamy nadzieję na osiągnięcie poziomu Czech, gdzie Tajwańczycy są jednym z największych twórców miejsc pracy i inwestorów. Więc moje pytanie do Polaków, narodu, który zniszczył komunistów. Dlaczego 30 lat później stoicie razem z najpotężniejszym, okropnym reżimem komunistycznym i nie pomagacie nam zabić tego pozostałego, zniewalającego chińskiego formatu? Teraz jest już dobrze, tylko 14 plus 1. Wiemy, że Czesi podążą za nami, wiemy, że inne narody podążą, ale z polskiej strony słyszymy, że nadal myślicie o spotkaniu tego prochińskiego formatu w Polsce. To jest skandaliczne. Polacy tacy nie są. Proszę, obudźcie się, stańcie po stronie demokracji i pomóżcie nam stworzyć zjednoczony front przeciwko temu komunistycznemu, autokratycznemu reżimowi. Bo szczerze mówiąc, umieramy. Jesteśmy tylko 15 wciąż demokratycznymi ludami na mapie, więc musimy stać po stronie demokracji. Musimy stać razem ze speakerką Izby Reprezentantów Pelosi. Rozważamy wizytę przewodniczącego naszego parlamentu na Tajwanie. Szukamy przyjaciół. Docenilibyśmy bardzo, gdyby polski marszałek Sejmu lub Senatu dołączył do mojego przewodniczącego i zaczął tę walkę, bo toczy się ona o nasze przetrwanie za 50 czy 100 lat.
Niektórzy w Polsce krzyczą: ekonomia, ekonomia, ekonomia. Co z ekonomią, ze współpracą w Europie Środkowej? Inicjatywa Trójmorza.
Więc jest to rodzaj schizofrenii, bo oskarżacie Niemców czy Schrödera o robienie interesów z Rosjanami, a w tym samym czasie robicie interesy z komunistycznymi Chinami. To jest schizofrenia, przykro mi. Musicie być spójni, jeśli chcecie przekonać Niemców, którzy zresztą są dzisiaj dużo bardziej z nami przeciwko Chinom niż Polska. Szczerze, to jest bardzo dziwny świat.
A inicjatywa Trójmorza, możliwość współpracy w Europie Środkowej?
To jest w porządku, jeśli jest to inicjatywa, by wypchnąć Chińczyków z regionu i zaprosić Amerykanów. Ale jeśli ta inicjatywa ma ściągnąć Chińczyków, a potem zamienić w małe Węgry, to jest problem.
Wspomniał pan o Janie Pawle II. Dzisiaj mamy papieża Franciszka i jego postawa względem Ukrainy jest nieco kontrowersyjna. Jak powinien się zachować?
Rozmawiałem z nuncjuszem apostolskim w Kijowie. Jest Litwinem. I tak, chcielibyśmy, by papież był moralnym liderem tej walki, bo z drugiej strony widzimy rosyjskiego religijnego lidera Cyryla, oficera KGB błogosławiącego rosyjskich żołnierzy podczas Bożego Narodzenia czy każdego święta religijnego, żeby zabijali Ukraińców.
KGB officer blessing Russian soldiers before Christmas or during any religious holiday.
To nie jest religia. Myślę, że Kościół katolicki musi stanąć nie tylko po stronie godności ludzkiej Ukraińców, ale też po stronie wartości chrześcijańskich, kompletnie dzisiaj wypaczonych przez rosyjskie KGB i rosyjską cerkiew prawosławną. Mamy wielu duchownych prawosławnych na Litwie, którzy odrzucają taką postawę Kremla. Więc mam wciąż nadzieję, że po jakimś czasie papież Franciszek złoży wizytę na Ukrainie, zjednoczy Kościół, Kościół grekokatolicki utworzony właśnie tutaj, na Litwie w czasach naszej Rzeczypospolitej i wszystkie inne wiary. Czas dla chrześcijan, żeby się zjednoczyć i budować Europę całościową i wolną. Pamiętam moje ostatnie spotkanie z litewskim nuncjuszem apostolskim przed wojną i zgodziliśmy się, że Ukraina jest największą nadzieją dla jedności chrześcijan w Europie, a może nawet na świecie.
in Europe and maybe the world. If we win that fight,
jeśli wygramy tę wojnę, zjednoczymy chrześcijan i wpływ ten będzie dużo głębszy niż tylko na Ukrainie. Wie pan, Rosjanie też są chrześcijanami. Cierpią z powodu głupiego reżimu KGB, ale obudzą się po naszym zwycięstwie w tej walce na Ukrainie. A czy nie jest marzeniem wszystkich papieży w Rzymie, żeby zjednoczyć chrześcijan w Europie? Więc jeśli chcą to zrobić, niech nie stoją po stronie KGB, tylko po stronie wolności i Ukraińców.
A kiedy wygramy tę wojnę?
Myślę, że mam dziwne przeczucie, że w tym roku. To może brzmieć zbyt idealistycznie, ale po prostu to czuję. Cóż, zobaczymy.
Z Zygmantasem Pawilionisem, posłem i byłym ambasadorem Litwy w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/ wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/
wspieraj Radio Wnet.